Na ostatnim wykładzie zacząłem trochę mówić o mikroskopach optycznych. Przypomnę, że w mikroskopii nie chodzi nam o taki parametr jak powiększenie, a przynajmniej nie on jest krytyczny, ale o rozdzielczość, czyli o taki parametr, który nam mówi, jak blisko siebie leżące dwa źródła światła, można przyjąć, że punktowe źródła światła, jeszcze nasz mikroskop jest w stanie rozdzielić, a jak blisko siebie one będą, kiedy już on zobaczy je jako jedno źródło światła. I o to w mikroskopii przede wszystkim walczymy. Taki klasyczny mikroskop optyczny, który Państwo mogli widzieć na przykład na lekcji biologii w szkole, składa się z dwóch części. Klasyczny to znaczy, przez to rozumiem, że to jest taki mikroskop, do którego zagląda się okiem. Takich mikroskopów już się prawie nie używa, ale od niego zaczniemy, bo jakoś na jego bazie, powiedzmy, można wiele rzeczy zbudować i też wiele rzeczy zrozumieć. Więc on ma po pierwsze obiektyw mikroskopowy i zaraz wrócimy jeszcze do obiektywów. Obiektyw w zasadzie można sobie pomyśleć przez chwilę teraz na użytek naszego rozumowania, że to jest pojedyncza soczewka o dosyć krótkiej ogniskowej. I ta soczewka jest ustawiona blisko preparatu. Ci z Państwa, którzy używali kiedyś mikroskopu, to pamiętają, że to trzeba naprawdę blisko tym obiektywem podjechać, parę milimetrów, a dla dużych powiększeń obiektywów to nawet ułamek milimetra. Trzeba bardzo blisko być preparatu. I ta soczewka jest tak ustawiona, że tworzy rzeczywisty obraz o zadanym powiększeniu. I taki parametr jak powiększenie obiektywu mikroskopowego jest zawsze na obiektywie napisany. Powiększenia są od 1, co może wydawać się trochę dziwne, bo po co komu powiększenie 1, do mniej więcej 100. Nie, już bardzo rzadko się używa obiektywów o powiększeniu większym niż 100. Więc mamy obiektyw mikroskopowy, który tworzy obraz rzeczywisty przedmiotu, który chcemy oglądać, z powiększeniem. Teraz, co to w zasadzie znaczy? Bo Państwo się przecież uczyli o soczewkach już i na soczewki nie charakteryzuje się czymś takim jak powiększenie, prawda? Przecież to wszystko zależy od tego, jak my ustawimy tę soczewkę i wtedy z ogniskowej, która właśnie to ogniskowe jest tym parametrem, który podajemy dla soczewki, i z odległości przedmiotu możemy sobie powiększenie wyliczyć, jeżeli jest w ogóle spełniony taki warunek, że obraz powstaje, bo nie zawsze tak jest. To, że obiektyw mikroskopowy ma dobrze zdefiniowane powiększenie, to znaczy tyle, że to jest układ optyczny zaprojektowany do pracy w bardzo określonych warunkach. I dlaczego tak jest? Oczywiście on może tworzyć obrazy też o innym powiększeniu, ale optymalnie on będzie pracował, kiedy właśnie będzie ustawiony tak, że to powiększenie będzie takie, jak to, które producent podaje, na przykład 60 razy. Więc obiektyw tworzy obraz i należy tak go ustawić, żeby ten obraz właśnie o zadanym powiększeniu powstawał. I to jest obraz rzeczywisty. Jeżeli tam sobie umieścimy ekranik, to rzeczywiście ten obraz zobaczymy. A potem my przez okular, który jest niczym innym jak lupą, jakąś taką ulepszoną lupą, to znaczy zwykle znowu złożoną z kilku soczewek, żeby skorygować różne błędy układu, różne aberracje. Ale to jest nic innego jak lupa. I my przez tę lupę, przez okular, oglądamy ten obraz, który wytworzył obiektyw mikroskopowy. I jak to przez lupę, oglądamy ten obraz znowu z powiększeniem. Zazwyczaj to powiększenie okularu w takim typowym mikroskopie jest 5, 10 albo 15. Czyli w sumie jesteśmy w stanie dostać powiększenie w mikroskopie takie około 1000 razy, tak? Bo 100 razy może powiększać obiektyw i potem jeszcze 10 razy może nam powiększyć ten obraz, który obiektyw wytworzył. jeszcze 10 razy możemy sobie go powiększyć, oglądając go przez okular. Ale nie powiększanie jest tu najważniejsze, tylko rozdzielczość. Teraz w takim współczesnym mikroskopie to my bardzo rzadko mamy do czynienia z tym, że patrzymy rzeczywiście przez ten okular i okiem oglądamy obraz. Najczęściej oglądamy obraz na monitorze i w takim mikroskopie, który nazywa się po angielsku wide field, czyli taki szerokiego pola, to kamera jest umieszczona, może być umieszczona w tym miejscu, gdzie powstaje ten obraz wytworzony przez obiektyw. Ten obraz rzeczywisty z takim stukrotnym powiększeniem, to tam właśnie sobie stawiamy chip kamery, no i potem już oglądamy na ekranie ten obraz, który ta kamera rejestruje. Z takim właśnie powiększeniem. I znowu trzeba pamiętać, że kamera też ma jakąś rozdzielczość, bo ma jakiś skończony rozmiar pikseli skończony rozmiar pikseli i jak coś jest mniejsze niż jeden piksel, to nie jest w stanie tego rozdzielić. Współcześnie najczęściej mikroskopów używają biolodzy i wspominałem już o tym, że w biologii problemem jest to, że większość preparatów jest przezroczystych, bo się składa głównie z wody, a woda w obszarze widzialnym jest przezroczysta, jak każdy może się łatwo przekonać. Przez wiele lat ludzie wymyślali różne metody zabarwiania preparatów i Państwo mogą na przykład sobie zobaczyć w internecie, jak bardzo rozwinęła się na przykład wiedza o układzie nerwowym, o komórkach nerwowych, kiedy hiszpański badacz o nazwisku Ramon y Cajal zastosował metodę barwienia wymyśloną przez Golgiego, to ten sam, którego uczyliście się pewnie w liceum, że są aparaty Golgiego, i zobaczył neurony. Zobaczył neurony właśnie dlatego, że był w stanie je właściwie zabarwić w taki sposób, że to ciało neuronu jakiś miało kolor i wreszcie było coś widać. Tak? I to były takie metody barwienia chemicznego. Jak się weźmie książkę do mikroskopii, taką sprzed 50 lat, to tam jest opisane bardzo dużo różnych metod, jak różne preparaty można zabarwić, żeby coś było widać. Obecnie również preparaty się barwi i przygotowuje się je do oglądania pod mikroskopem, ale nieco inaczej. Już nie barwi się tak jak za czasów Ramon y Cajala, tak, żeby, nie wiem, dendryty były niebieskie, ale barwi się je specjalnie przygotowanymi do tego celu barwnikami, czyli takimi cząsteczkami, które można przy pomocy światła laserowego, czy przy pomocy światła w ogóle, pobudzić do świecenia. W takim procesie fluorescencji. Jak Państwo sobie wyobrażą jakąś cząsteczkę, nie wiem, rodaminy, weźmy na to, to taką cząsteczkę rodaminy, ona ma jakieś pasmo absorpcji, to znaczy, że absorbuje światło chętnie na pewnych długościach fali. To są zazwyczaj szerokie pasma, także nie trzeba bardzo się starać, żeby trafić w to pasmo. To rodamina absorbuje na przykład w ultrafiolecie, też w zielonym i niebieskie światło chętnie, więc można taką cząsteczkę pobudzić, oświetlając ją, po czym ona szybko zazwyczaj wyświeci na innej długości fali. Trochę ta długość fali będzie większa, tak? Czyli to będą fotony o mniejszej energii. I tu bardzo Państwu polecam, żebyście sobie zobaczyli coś, co się nazywa diagram Jabłońskiego i co jest rzadkim przykładem tego, jak polscy naukowcy wnieśli znaczący wkład do światowej nauki, na tyle znaczący, że coś jest nazwane rzeczywiście nazwiskiem polskiego naukowca. No i te diagramy Jabłońskiego pokazują właśnie, jak wyglądają te procesy absorpcji i emisji w cząsteczkach. Więc obecnie przygotowanie preparatu mikroskopowego wygląda tak, że trzeba wiedzieć, jakie barwniki na przykład w komórce użyć, bo niektóre z nich wiążą się chętnie, można tak to chemicznie zaprojektować, że jeden barwnik będzie się wiązał z jądrem komórkowym, inny barwnik będzie się wiązał do mitochondriów, inny do błony komórkowej. I po tym, jak tak przygotujemy nasz preparat, to umieszczamy go pod mikroskopem i teraz pobudzamy do świecenia te różne barwniki i oglądamy tak naprawdę wyświecanie, czyli fluorescencję tych barwników. I najczęściej jeszcze robimy to tak, że pobudzamy to świecenie nie w całym preparacie na raz i oglądamy je przy pomocy kamery, ale mamy taki mikroskop tak zwany skaningowy, to znaczy nasza wiązka pobudzająca jest zogniskowana i pobudza bardzo mały obszar preparatu i również zbieranie światła jest z tego małego obszaru. No, ta wiązka światła jest właśnie ogniskowana, czyli skupiana do bardzo małego rozmiaru w ognisku przez obiektyw mikroskopowy. I pobudza tam w tym małym obszarze cząsteczki barwnika do świecenia, a nasz detektor, potrzebny jest jeszcze filtr, który odfiltruje to światło pobudzające i to światło rozproszone, takie rozproszone bez zmiany długości fali. I detektor może rejestrować fluorescencję na nieco innej długości fali. Zresztą technologia budowy tych filtrów, takich, które bardzo dobrze odcinają światło, na przykład zielone, bardzo dobrze, to znaczy tłumią je na przykład milion razy, a przepuszczają prawie całe światło, trochę przesunięte ku czerwieni, czyli na przykład pomarańczowe, to ta technologia takich filtrów tak zwanych dichroicznych bardzo się rozwinęła właśnie w związku z tym, że one były potrzebne do mikroskopii fluorescencyjnej. Więc w mikroskopie jest również taki filtr i potem detektor, który rejestruje światło i teraz to pobudzanie cząsteczek do świecenia i ta rejestracja fluorescencji się odbywa punkt po punkcie, czyli preparat jest umieszczony na stoliku, takim przesuwnym, który może z bardzo dużą dokładnością, nawet submikronową, przesuwać się w dwóch kierunkach, x, y, a jeszcze niedługo powiemy sobie o tym, że również w kierunku z. I można w ten sposób rejestrować, zbierać punkt po punkcie natężenie fluorescencji i z takich danych, czyli kiedy znamy położenie X, położenie Y i natężenie fluorescencji, komputer bardzo szybko jest w stanie wygenerować mapę i w zasadzie wszystkie obrazy, które Państwo oglądają, takie piękne, gdzie są jakieś komórki pokazane, to powstały właśnie w ten sposób. I ta technika nazywa się skaningowa mikroskopia fluorescencyjna. Scanning fluorescence microscopy, czyli mamy mikroskop skaningowy, oglądamy tylko jeden punkt na raz i potem punkt po punkcie przemiatamy naszą próbkę, a fluorescencyjny dlatego, że oglądamy światło pobudzanej najczęściej laserem albo innym źródłem światła fluorescencji cząsteczek, które przyczepiły się do naszego preparatu w jakoś przez nas zaprojektowanych, zaprogramowanych miejscach. Dziękuję bardzo na dzisiaj. Na następnym wykładzie będziemy omawiać kolejne typy mikroskopów. Do usłyszenia.